Jest wiele spraw, które należy wyjaśnić.
Przeżyłam najgorsze, uderzył mnie nożem.
To są rzeczy, które po prostu w głowie się nie mieszczą.
Na wiele, czasem trudnych pytań trzeba odpowiedzieć.
To zastraszanie trwa cały czas.
Nie jest to chowanie głowy w piasek.
Ja zeznając już wiedziałem, że wkładam kij w mrowisko.
W twojej sprawie zaprasza Grażyna Walkowiak.
Witam Państwa, dzień dobry w ten bardzo gorący dzień. Wczoraj obchodziliśmy po raz 12 Dzień Bezpiecznego Kierowcy w dniu imienin Krzysztofa, który jest patronem kierowców. Tydzień, w którym przypada ten dzień, obchodzony jest w Kościele Katolickim jako tydzień świętego Krzysztofa we współpracy z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Fundacją Kierowca Bezpieczny Krzysztofa Hołowczyca. Tymczasem opublikowany został raport Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu. Dobitnie ten raport stwierdza, że jesteśmy w niechlubnej czołówce krajów z największą liczbą śmiertelnych ofiar. W tym wypadku, w tym raporcie czytamy, że w przeliczeniu na milion mieszkańców każdego roku ginie u nas 75 osób. Średnia unijna to 50. W Szwecji na przykład jest 25, w Wielkiej Brytanii 27, w bardzo bezpiecznej Norwegii, bo tam są najbezpieczniejsze drogi, to jest 20 osób. Gorzej niż u nas, z tego raportu tak wynika, jest tylko w Rumunii, Bułgarii, Serbii i Chorwacji. Przypominam, że to są wyniki najnowszego raportu na temat bezpieczeństwa na europejskich drogach. Za tymi danymi kryją się, proszę Państwa, po prostu losy wielu osób pogrążonych w żalu i przepełnionych bólem. Ten żal i ogrom straty pamiętam przy wielu reportażach o drogowych tragediach. Ten żal przenosi się też czasem na organa ścigania i sądy.
Przez tą drogę, jak się idzie, są drzewa i jeszcze człowiek jest bardziej taki skupiony, po co idzie, co chciałby mu powiedzieć i dlaczego. Bo tylko miał 20 lat. Tej skarbie nie możemy wyrazić słowami, jak bardzo jest nam ciężko. Dawid był naszym pierwszym dzieckiem. Niedawno to dopiero skończył szkołę, technikum tutaj na Wrocławskiej. Miał iść na studia. Czujemy się jakby okradzeni, że cały nasz wkład i troska i miłość i wychowanie poszło na marne. Jedna sekunda i takie nieszczęście. Boże.
Co się stało?
Przyjechał sprawca wypadku, o której powiedział, że on przyjedzie. No dobrze, syneczku, ale ty bądź jeszcze w domku.
Prosił o rodziców, że chce porozmawiać.
Ty byłeś w tym samochodzie.
Brat się z nim umówił, żeby Marcin przyjechał, bo prawdopodobnie, już nie pamiętam, ale brat chyba chciał się dostać do Zielonej Góry. Brat poszedł do przodu, ja byłem za bratem. Na moście między Ługami a Kondradowem zaczęliśmy nabierać prędkości. Muzyka bardzo głośno. Jeśli by się coś mówiło, nikt nic by nie słyszał. Noga jakby nie schodziła w ogóle z pedału, gazu. Zaczęliśmy się cały czas rozpędzać. Auto podskakiwało i opadało na drodze, wyboistej drodze. I troszkę nas wybiło do góry. Nawet jeśli byśmy krzyczeli, to nikt by nic usłyszał, bo naprawdę muzyka była na 100% włączona. Zacząłem powoli jakby tracić przytomność już w trakcie manewrów ostrych. Obudziłem się, otknąłem, jak jechaliśmy już pod ukosem. To był ostatni obraz, jaki widziałem, to była prędkość. To już ze 160 wskazówka po prostu nie poruszała się już do góry, tylko przeskoczyła na 180. Marcin próbował z całej siły po prostu w prawo, w lewo, ręczne, wszystko próbował uruchamiać, ale no nie udało się i wtedy już zacząłem właśnie już mdleć i zemdlałem i ocknąłem się dopiero, jak wisieliśmy już na drzewie.
Zadzwoniła kobieta, która dzwoniła po policję, po pogotowie. Prosiła, żeby przyjechać na drogę do Ługów. Skoro podał ktoś numer telefonu do mnie, to znaczy, że jest na tyle dobrze, że żyją.
18.
To była o 18 godzinie był wypadek. Ta pani do mnie zadzwoniła o 18.02. Dobiegliśmy tam we dwoje. Przez ułamek sekundy zobaczyłem twarz Dominika, także wiedziałem, że z Dominikiem wszystko w porządku. Nie widziałem Dawida. Ja szukałem go wzrokiem wszędzie i tylko myślałem, ilu jechało tym autem. Był prokurator i nie pozwolił na dojście do syna. Pozwolili mi, żebym podszedł do syna, kiedy już go wyciągnęli z auta. Żona w tym momencie zemdlała, to szybko z sąsiadem żeśmy i z lekarzem do karetki ją przenieśli. Ja tam zostałem już do końca.
To miejsce wypadku jest blisko naszego domu. Pamiętam, wybierałam na Allegro kurtkę dla Dawida. Miał być to taki dobry prezent pod choinkę. I usłyszałam syreny. Wbiegłam do góry, do nich, do pokoju. Otwieram jedne drzwi, drugie drzwi i skojarzyłam sobie fakt, że być może, że oni usłyszeli i już zeszli i wybiegli, zobaczy, co się stało. Ale nie myślałam, że to będzie mnie dotyczyć. Usiadłam z powrotem, pamiętam, przed ten komputer i nie dawało mi spokoju. Poczułam takie silne zdenerwowanie w moim sercu i zaczęłam dzwonić do moich synów. Najpierw do Dawida, nie odbierał telefonu. Myślę sobie, może gdzieś położył ten telefon. Zaczęłam dzwonić do drugiego syna i również nie odbierał telefonów. Przyszła moja sąsiadka i powiedziała, posłuchaj, dzwonił Zbyszek, wasi chłopcy mieli wypadek. Pojechaliśmy, pamiętam, była mgła, było ślisko, światła, policja. I myślę sobie, przecież oni byli niedawno w domu. Patrzę, po prawej stronie nie ma żadnego drzewa. Jest pole. Po lewej stronie jest gęsty las, prosta droga. Boże, dlaczego? Przez głupotę, przez brawurę, przez nieodpowiedzialność. Przyjechał się pochwalić tym samochodem i zabrał moich chłopców, naszych chłopców.
Bezpośrednio akurat było uderzenie na stronę pasażera i drzewo weszło około 50 cm do środka, także bezpośrednio na Dawida. Prawo zawiodło na całej linii. Ja chciałem zostać oskarżycielem posiłkowym. Złożyłem pisma, że przed wysłaniem do sądu, żeby te pisma wszystkie i akta całe były udostępnione dla mnie. Napisałem to 11 stycznia. 12 stycznia odpisano mi, że dokumenty są u biegłego z dziedziny ruchu drogowego i będą tam przybywały do 29 lutego. Skontaktowaliśmy się z adwokatem z Lublina i pan adwokat wystosował takie samo pismo 4 lutego. Przysłali mu pismo 6 marca, że akta zostały wysłane 29 lutego do sądu. Z sądu przyszło zawiadomienie, że będzie posiedzenie, na którym sąd zadecydował, czy się przychyla do tego, co zaproponował prokurator.
My żeśmy w ogóle dowiedzieli się jako rodzice o tym z gazety. Zostaliśmy w tym wszystkim pominięci. Nagłówek brzmiał, prokurator dogadał się ze sprawcą wypadku.
To jest ten artykuł.
Gazeta to. Że na drodze można robić, co się chce.
I uzgadniać wyroki.
I uzgadniać wyroki, to wiadomo, że jeżeli ktoś będzie jechał i najmniej jedna osoba lub dwie osoby zginą, to i tak pójdę do prokuratora, się ugadam z nim, że 2 lata w zawieszeniu. Prokurator już oddał wszystkie akta do sądu i z nami się w ogóle nie porozumiał, czy my akceptujemy, czy cokolwiek. Prokurator ma też takie prawo, że nie musi konsultować tego, co on proponuje dla sprawcy z nami, ale skoro ja chciałem się zapoznać z tymi aktami i po to pisałem do prokuratury, no to wiadomo, że chcę tego. A nie, że ja sobie piszę, a prokurator, a pisz sobie dalej, to i tak tego nie dostaniesz. Nie będzie dobrowolnego poddania się karze.
Ma pan żal do prokuratora?
Tak. Sprawa musi być wiarygodna i wyrok musi być sprawiedliwy. Nie może być tak, że każdy sobie będzie jeździł jak będzie chciał, a będzie mógł wyrok sobie uzgadniać z prokuratorem.
Proszę, niech pan wejdzie.
Trochę późno, kolego, przyjechałeś.
Ponieważ kąty się przełamałem i chcę bardzo przeprosić za to, co się stało, bo nie zrobiłem tego specjalnie.
To na mnie samochód był zarejestrowany. Jeden syn jeździł nim i później dokupił sobie inny samochód i dał synowi ten.
Co się stało na tej drodze, że pan tak pędził?
Nie pamiętam, naprawdę.
No ale jak zabrał pan Dawida i Dominika?
Ja nawet tego nie pamiętam.
Też tego pan nie pamięta?
Ja się o tym dowiedziałem, bo na Facebooku znalazłem rozmowę akurat z tego dnia, z godziny wcześniej z Dawidem, co mnie poprosił, czy dałbym radę po niego przyjechać, bo potrzebuję się dostać do Zielonej Góry. Pamiętam, że miałem Dawida wziąć. O Dominiku nic nie pamiętam. Ja się o tym wszystkim jak dowiedziałem, to byłem w szoku.
W szpitalu potem, tak?
Dwa miesiące.
A dlaczego w kwietniu pan przychodzi dopiero?
Lecie się.
Zrozumiałem, że muszę podejść do rodziców, bo chcę, żeby oni po prostu coś wiedzieli o tym, że nie zrobiłem tego specjalnie, że to był wypadek naprawdę. I żałuję, że go nie pamiętam.
Na ile to jest szczere, a na ile to jest strach przed sprawą?
To jest sama szczerość, bo sprawa i tak już będzie, co ma być. Poniosę konsekwencje tego, co się stało i to rozumiem.
Nigdy ci tego nie zapomnę, co się stało, bo mógł zginąć i Dominik, i ty.
Będę chciał, żebyś naprawdę poniósł konsekwencje tego, co się stało. Myśmy stracili syna, którego bardzo żeśmy kochali i będziemy chcieli, żeby to było zgodnie wszystko z prawem.
Żałuję. I to każdego dnia.
To nie jest życie. Człowiek rano wstaje, myśli od razu o Dawidzie, kładzie się spać, też myśli o Dawidzie, jeżeli się uda zasnąć.
Czuję jego obecność. Gdy idę na cmentarz, rozmawiam z nim. Najgorsze jest to, że nie ma żadnego odzewu. Że on nie może mi powiedzieć, jak zwykle, kocham cię, mamusiu.
Sprawca wypadku został oskarżony o to, że jadąc za szybko, nie zachował należytej ostrożności i doprowadził do wypadku. Siła uderzenia, proszę państwa, była tak wielka, że sosna pękła, a jej wierzchołek się złamał. Wtedy, kiedy do was przyszedł sprawca do domu, razem przyjechał ze swoim ojcem, ja państwa zostawiłam samych. Jak zakończyło się to spotkanie w waszym domu?
Ciężko o tym mówić. Mam nadzieję tylko, że sprawca tego wypadku był szczery wobec mnie, nas.
Wybaczyła pani? Bo rozmawiałyśmy długo o wybaczaniu.
Wybaczam tylko dlatego, że jestem chrześcijanką i wychowałam się w takiej rodzinie, ale nigdy nie zapomnę. Będziemy razem wspólnie z mężem starali się o sprawiedliwy wyrok.
Panie Zbigniewie, ojciec Dawida i Dominika, mówił pan w reportażu, że ma pan żal do prokuratury, ale także cała wasza walka była po to, aby doszło do procesu.
Powiedziałem, że nie jestem jeszcze w stanie jemu wybaczyć. Nie wiem, czy wybaczę. W każdym razie będę chciał przede wszystkim, żeby był sprawiedliwy wyrok. Bo z tych wszystkich akt, pism, które przyszły do mnie, byłoby tylko posiedzenie...
Nie wiedzieliście państwo,
nie wiedzieliśmy,
że będzie posiedzenie sądu w sprawie was istotnie, tragicznie, traumatycznie dotykającej.
Dowiedzieliśmy się o tym z gazety.
Napisaliście zażalenie do prokuratury, prosząc o co?
O nadzór.
Prokuratury apelacyjnej w Poznaniu.
Tak, o nadzór nad sprawą. Z tego względu, że cała sprawa poszła bez naszej wiedzy do sądu po to, żeby było tylko na posiedzeniu.
Prokurator prowadząca sprawę zaproponowała sprawcy tragicznego wydarzenia, aby poddał się dobrowolnemu wymiarowi kary, czyli bez procesu, za zgodę na 2 lata więzienia w zawieszeniu, na 5 lat, nawiązka na cel charytatywny, ja tutaj mam przed sobą dokumenty tej sprawy, na rzecz Stowarzyszenia Droga i Bezpieczeństwo w Poznaniu, nie wnioskowała o odebranie prawa jazdy.
Zostało to przybite pieczątką, że jest zaklepane. W akta poszły, że prokurator ma już sprawy pozałatwiane i jest wszystko załatwione z punktu widzenia prokuratora. Natomiast sprawy są rozstrzygnięte tylko po myśli prokuratora, a nie po myśli społeczeństwa.
Trwa tydzień bezpiecznego kierowcy w Polsce i dlatego o tych trudnych, ciężkich, smutnych, z żalem często w sercu sprawach gdzieś w audycji w twojej sprawie rozmawiamy. Sprawcy wypadku odebrano w rezultacie prawo jazdy i skazano. I kolejny dramat. Wtedy też był lipiec.
To zawsze tak jest, że za każdym razem, kiedy spotykamy się z ludzką tragedią, nasze doświadczenie w jakiś sposób wpływa na patrzenie na daną tragedię i wspominamy to, co nas spotkało. Chyba w każdym przypadku tak jest. To było 30 lipca. Jechaliśmy z córeczką na wczasy. O godzinie 7:05 wyjechał Volkswagen Touran. Byliśmy tak daleko od domu i tak blisko do celu. Ja wyszłam z tego praktycznie rzecz biorąc bez draśnięcia, nie licząc otłuczonych płuc, siniaków i takich drobiazgów. Mój mąż do dzisiaj nie chodzi, a Natalcia zginęła po 40 minutach. Wydała mnie się tylko, mamusiu, co się stało. Jeszcze z nią rozmawiałam. To też był młody człowiek. W orzeczeniu było napisane chwilowe odwrócenie uwagi. Ja się pytam, jadąc w taką podróż, w jaką on jechał, też był świadomy tego, że jest na drodze krajowej.
Wjechał w was?
Nie zdążyłam nawet krzyknąć, ale pamiętam każdą sekundę, zgrzyt. Do dzisiaj zamykam oczy i widzę światła samochodu i zginającą się blachę naszego samochodu.
Czyli on skręcił na wasz
tak,
pas?
Tak, wyprzedzał inny samochód i wjechał czołowo w nas. Natalka siedziała za mną. Mąż kierował. Jechał z nami również pies, którego kupiłam jej na urodziny, na ostatnie 14 urodziny. Tak bardzo chciała mieć psa. Pies przeżył. Przeżył dzięki człowiekowi, który się nim zajął, kiedy zabrali mnie i męża do szpitala. Sprawca zginął na miejscu. Ocalała pasażerka tego samochodu. Pewnie można było tego uniknąć, gdybyśmy jechali inną drogą. My się wybieraliśmy do Łeby. Pewnie gdzieś tam jest zapisane, co się ma komu przydarzyć, ale może gdybym wybrała inną drogę, może moje dziecko by żyło.
Jak zakończyła się ta sprawa?
Sprawa została umorzona. Dlaczego? Ponieważ sprawca nie żyje. I tak naprawdę ja nawet, wie pani, nawet nie chciałam tego czytać, kiedy dostałam z prokuratury wyniki badania Natalki. Ja tego nie chciałam czytać. Wiem, że mojemu dziecku nic życia nie wróci. Rodzice tamtego człowieka pewnie też rozpaczają. Nie miałam z nimi nigdy kontaktu. Pewnie nigdy nie pojadę do Kołobrzegu, bo tam leżeliśmy w szpitalu, tam było moje dziecko.
A sprawca pochodzi skąd?
Z Bytowa. Jechał do pracy, do Belgii. Młody człowiek chciał się dorobić. Trochę się dziwię, że rodzice nie dopilnowali tego, żeby był w pełni sprawny, bo wie pani, to jest dziwne, że ludzie wybierając się w jakąkolwiek podróż przeważnie są zmęczeni, bo jeszcze to muszę zrobić, jeszcze tamto, nie odpoczną, nie wezmą sobie dnia wolnego przed wyjazdem, tylko zmęczeni przygotowaniem jadą w podróż. To, że dziecko ma dowód osobisty, to nie znaczy, że ona jest w pełni świadoma. I dla wszystkich był to szok. Nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie sobie wyobrazić, co czuje matka, tracąc dziecko. I nieważne, czy ma się jedno dziecko, dziesięcioro, czy dwoje, czy troje, ból jest niesamowity.
W 2017 roku do policji zgłoszono 32 760 wypadków drogowych w Polsce, mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub w strefach ruchu. W wyniku wypadków drogowych 2831 osób poniosło śmierć. Rannych zostało 39 466 osób, w tym ciężko ponad 11 tysięcy. To są dane za 2017 rok, ale przecież codziennie dowiadujemy się o kolejnym tragicznym zdarzeniu na drodze. Tyle statystyka. Przypominam, że za 2017 rok. Mówiłam już państwu, że wczoraj w Dniu Bezpiecznego Kierowcy zainaugurowano akcję Kultura na drodze. I wicepremier Piotr Gliński powiedział wczoraj w Warszawie, że cytuję, my lubimy samochody i one są nam potrzebne. Ale to jest tak, że to ma w sobie pewne zagrożenie, dlatego musimy kulturą ogładzać tę sytuację uczestnictwa w ruchu ulicznym. Apelujemy wszyscy, żebyśmy poruszali się na drogach z większą dozą kultury, z większą życzliwością, ze świadomością tego, że nie jesteśmy na drodze sami. Minister Andrzej Adamczyk przypomniał, że w Polsce zarejestrowanych jest 27 milionów pojazdów, co powoduje, że działania realizowane przez rząd już nie wystarczają. Zobaczymy, jakie te spoty będą. To już nie pierwsza taka akcja z kulturą w drodze jest przez nas postrzegana. W mediach społecznościowych będziemy widzieć te wyświetlane spoty dotyczące bezpieczeństwa na drodze i właśnie kultury jazdy. Uprzejmość na drodze, proszę Państwa, zgoda, coraz częściej przepuszczamy pieszych na pasach, ale tak w ogóle to wymuszamy pierwszeństwo, gwałtownie hamujemy przed innymi samochodami. Właściwie od lat to się nie zmienia. Dodajmy do tego środkowy palec, pukanie się w czoło, a czasem używamy siły, żeby pokazać, kto tu rządzi.
Proszę panią, wieczorem tutaj jest multum samochodów. Tu, gdzie ja w tej chwili stoję, to tu stoją samochody jeden przy drugim. To tu nie ma dwupasmowej drogi. I teraz ja wyjeżdżałem, możemy teraz wysiąść. I teraz ja wyjeżdżając, jak tu stoją samochody, wyjeżdżając i tu skręcając w lewo, to w praktyce, żeby ustąpić temu facetowi pierwszeństwa, to musiałbym się wrócić aż do tamtego śmietnika. Bo tutaj nigdzie indziej nie było możliwości.
A on
wystarczy, żeby się cofnął 5-10 metrów do tyłu.
Między tymi dwoma słupkami trzeba przejechać.
Tak, i wjechał między te dwa słupki. To jest prywatny teren. Mhm. Zakaz ruchu jest tutaj. To jest wewnętrzna osiedlowa droga. Mało tego, to jest droga prywatna. I ja wyjeżdżając wieczorem z osiedla, facet po prostu tu wjechał i nie chciał mnie wypuścić. On uważał, że ja powinienem się cofnąć, bo on już tak daleko zajechał, że on nie będzie się cofał. Mhm. I ja tu kilka minut siedziałem w samochodzie. Po kilku minutach wyszedł z samochodu, otworzył bagażnik, poszedł do tyłu do samochodu, wyciągnął klucz, proszę pani, do kół. I jak ja zobaczyłem, że on idzie z tym kluczem do mnie, to zamykałem wszystkie drzwi. Podszedł, zaczął szarpać za klamkę. Jak zobaczył, że drzwi są zamknięte, to zaczął stukać. Zaczął coś krzyczeć. I on zaczął kopać w samochód, wie pani? Zaczął kopać tu, później na tu.
Widział pan jego twarz?
Tak, no taką rozścieczoną. Tu zaczął w koło kopać, to nic nie dało i w zderzak. Jak zderzak zaczął kopać, to ten zderzak w drobny mak się potłukł, połamał.
A klucz cały czas trzymał?
A klucz trzymał w ręku. Się tego klucza to najbardziej obawiałem. Powiem pani, byłem w takim, jak można powiedzieć, stresie, że ja w pewnym momencie to ja nie wiedziałem, co mam robić. Bałem się. Sądziłem, że on zacznie walić tym kluczem po szybach. I ja nie wiedziałem, czy się chować, czy po prostu z drugiej strony uciekać, czy cokolwiek. Żona stała na balkonie i obserwowała to wszystko.
Widzę, że mąż wyjeżdża praktycznie przy samych tych tyczkach. Z naprzeciwka nadjeżdża drugi samochód, ale u nas jest taki zwyczaj na osiedlu, że ci wjeżdżający mają tam taki placyk. I zawsze się tak wycofują, żeby ci wyjeżdżający mogli sobie spokojnie wyjechać. Ten z naprzeciwka mignął światłami i dalej nic, taki pad, nie? I w pewnym momencie wyskoczył. Ja wtedy okno otworzyłam tamto i słyszałam, wrzeszczał coś. Takie.
Ale co, zrozumiała pani słowa?
Typu, że cię zabije i takie rzeczy.
Słyszała pani słowo, że cię zabije?
Ja ci tu zaraz i poleciał do tyłu, do bagażnika i ja już wtedy wiedziałam, że coś jest nie tak. I on otworzył z impetem bagażnik, wyciągnął ten klucz.
Taki duży, wie pani. To nie,
on ma z różnych stron różne gwinty, nie? To jest taki krzyżakowy klucz. I zaczął latać, walić pięściami, kopać po samochodzie i przeleciał do przodu samochodu, więc ja nie widziałam, co tam robił, czy rękoma, nogami, czy kluczem, ale słyszałam trzask pękającej zderzaka i myślałam, że lampa poszła. Za komórkę zaczęłam łapać, żeby na policję zadzwonić, a on w tym czasie jakby się uspokoił tym, że wyładował tą swoją złość, taki furiat.
I jak zobaczył, że rozwalił ten już zderzak, nie, to wtedy się dopiero opamiętał, czyli jak już zobaczył konkretne szkody. Po pół godzinie przyjęli moje zgłoszenie. Ten pan, który był świadkiem tego zdarzenia, który stał z tyłu w samochodzie, dał mi swój numer telefonu. Jak przyjechał patrol, to ja do niego zadzwoniłem, on przyszedł, potwierdził. Przez radio ustalili właściciela samochodu. Ja się pytam, dlaczego oni do niego nie pojadą? A oni stwierdzili, że jest po 22 i że po 22 to nikt nie ma obowiązku im drzwi otwierać, że to nie ma sensu, że oni musieliby mieć od prokuratora nakaz czy coś takiego. A ja mówię do nich, no jak ten facet jest pod wpływem narkotyków albo jakiś pijany może był czy coś takiego, to przecież do jutra to on wytrzeźwieje, że go już nie sprawdzą. No tak, ale on może się ukrywać i oni i tak go mogą nie znaleźć dzisiaj i tak. To było piątek wieczorem. W sobotę dzwoniłem tam, mówiła pani, że po prostu jest tu duży ruch i że jak ja przyjadę, to będę siedział kilka godzin, załóżmy, czekał na tym komisariacie. Zapytałem się, czy można przyjechać w niedzielę. Powiedziała mi dyżurna, że lepiej nawet jak w niedzielę, bo wtedy jest, no załóżmy, wolniejszy. Ona w ogóle zasugerowała, że ja w poniedziałek przyjechał, najlepiej rano.
Pani także jako właściciel samochodu musiała być tam. Tak,
osobiście. Złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa.
Byliście dobrze przyjęci w niedzielę?
Ja to zgłosiłem jako napaść. Ona twierdzi, że nie, bo on mi nic nie zrobił, on mnie nie pobił, no to nie jest napaść. To jest uszkodzenie mienia, to nie jest żadna napaść. Ja mówię, no ale przecież ten facet do mnie z kluczem wyskoczył, nie? No tak, ale no nic mi się nie stało, no to nie jest napaść. No to co, on ma mnie pobić i zabić, żeby to była napaść?
Wszyscy lekko traktują, od policjantów po panią prokurator.
Prokurator Alina Dobrowolska z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze. Dwa samochody stanęły naprzeciwko siebie, kierowcy zatrzymali te samochody i no, żaden nie ustąpił jakby pierwszeństwa przejazdu na tej uliczce. Wynikiem tego zdarzenia było uszkodzenie samochodu marki Ford Mondeo. Kierowca marki Opel wysiadł, wyjął z tego bagażnika klucz taki do kół i wymachując tym kluczem, kopaniem tego samochodu w drzwi, w zderzak, doprowadził do uszkodzenia.
Jak doniesienie składaliśmy, to przed składaniem zeznań dostałam pouczenie. No,
dostała
takie na piśmie.
Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych prawach i obowiązkach. Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa użycia wobec pokrzywdzonego występującego w sprawie w charakterze świadka przemocy lub groźby bezprawnej, może on zastrzec dane dotyczące miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości sądu lub prokuratora. Myśmy napisali, proszę pani, taki wniosek. Policjant powiedział, że ze względu na to, że myśmy zastrzegli, to on nie wie, co ma robić i on odesłał akta do prokuratury. A pani prokurator z kolei parę dni leżały u niej te akta i ona też powiedziała, że do tej pory to ona się pierwszy raz z takim przypadkiem spotyka, bo dla niej to jest po prostu błahe zdarzenie, nie?
Pracy jest, ale on nigdy nie taki agresywny nie był. Jego dziewczyny mama zmarła teraz niedawno.
No jak tyle mieszka i ja bym nie wiedział, jakie
przecież
u nas.
Przecież mamy jeszcze inne dzieci. Przecież troje mam po studiach. Było, nawet u nas w domu. Nigdy z mężem się nie bijemy w życiu. Skąd on by miał taką agresję? Ja zaraz zadzwonię, co się stało.
Jako kierowca samochodem, jako kierowca.
Andrzej, słuchaj, tu jest pani z radia. Mówi, że jakąś sprawę masz, że na jakiegoś człowieka napadłeś. Z kluczem jakimś samochodowym. A komuś pożyczałeś samochód?
Halo. Żadnego klucza nie było.
A co było? Proszę powiedzieć.
Pani co, no to po prostu było, no wszystko. No po prostu wszystko się nazbierało. Śmierć matki mojej dziewczyny i po prostu ciężki dzień. No i po prostu gościu, no zasłużył, no.
No ale co zrobił?
Tam jest taki bardzo wąski przejazd. Ja już byłem na przejeździe i chciałem wyjechać. Za mną samochody stały. On stał sam, miał pełno miejsca, żeby ustąpić. Ale stał, bo był uparty jak jakiś osioł nienormalny. To zresztą pierwszym razem poprosiłem, żeby cofnął, bo ja ani nie cofnę. I on po prostu powiedział, że nie, bo ma pierwszeństwo, bo on wyjeżdżał z osiedla. Się wkurzyłem i kopnąłem mu w ten samochód. Po prostu kopnąłem w przedni zderzak i poszedłem do swojego samochodu.
I naprawdę nie miał pan tego klucza?
Nie, po prostu kopnąłem tylko ze złości. Chciałem w ogóle w koło kopnąć, ale nie celowałem, też kopnąłem.
Ale pan jest zawodowym kierowcą. Co będzie, no, pan spotka innego kierowcę na drodze, no?
No niech pani sama zrozumie. No po prostu ani się nigdzie nie leczę, ani nie biorę żadnych tabletek. Nigdy nie miałam takich różnych sytuacji. No ale to człowiek raz na jakiś czas wybucha, jeżeli mu cały dzień jest jakiś popsuty.
Czyli miał pan zły dzień?
No zły dzień to było mało powiedziane.
Jak sklasyfikować to, co się tam wydarzyło na tej drodze, na tej ulicy?
Postępowanie jest prowadzone w kierunku artykułu 288, który polega na uszkodzeniu samochodu. W dalszej części, w zależności od tego, jakie będą wyniki postępowania dowodowego, będziemy rozstrzygać, czy w grę wchodzą jakieś jeszcze inne przestępstwa, które należy ścigać z urzędu.
Co grozi za ten czyn?
Kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jest to przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Jeśli takiego wniosku nie ma złożonego do protokołu zawiadomienia o przestępstwie, postępowania wtedy się nie prowadzi.
Z badań wynika, proszę Państwa, że 80% kierowców spotyka się raz w tygodniu, chociaż raz w tygodniu, z brakiem uprzejmości ze strony innych kierowców. Pod to słowo uprzejmość możecie Państwo wszystkie czyny, jakie Was spotykają na drodze, podłożyć. Ja o tej uprzejmości rozmawiałam z policjantami, komisarzem Małgorzatą Stanisławską, nadkomisarzem Jarosławem Tchorowskim, Nataszą Bobowską, która jest psychologiem transportu drogowego, i Markiem Paskiem z Lubuskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
My jako kierowcy traktujemy samochód jak takie swoje terytorium. I nie daj Boże, coś się dzieje wokół tego naszego terytorium. Zaraz właśnie reagujemy poprzez jakieś emocje i te negatywne, agresywne zachowania. Oczywiście one prowadzą do później ewentualnie złych następstw, ale no, mają one miejsce. Ale też nie uważam, żeby to było na taką skalę, że jedziemy i co chwilę widzimy
jakiegoś...
Ale
badania są zrobione, panie komisarzu, że jesteśmy potęgą. Jeżeli chodzi o agresywne zachowanie kierowców na drodze, jesteśmy drudzy po Wielkiej Brytanii.
No tak, tutaj muszę powiedzieć...
No naprawdę
kultury...
nie mamy się czego cieszyć.
Tutaj nie. Naprawdę. Kultury, musimy powiedzieć, że jeszcze takiej motoryzacyjnej musimy się naprawdę uczyć i patrzeć, jak kierowcy zachowują się na zachodzie, bo prosty przykład zachowania kierowcy niemieckiego, gdzie widzi pieszego, tak, oczekującego na przejście, zatrzymuje się i przepuszcza. U nas natomiast kierowca, on chce jechać jak najszybciej, dotrzeć do celu, zapomina o pieszym. On też chce dotrzeć do celu.
Ale do tego dochodzą jeszcze rękoczyny. Chociażby pukanie, kopanie, no, naruszenia nietykalności ciała.
Tak, takie sytuacje to no, już są naprawdę bardzo skrajne sytuacje, kiedy kierowcy wysiadają i próbują, powiedzmy, poprzez rękoczyny wytłumaczyć, kto zawinił, kto jest tutaj poszkodowanym, kto sprawcą. Takich zachowań, no niestety przybywa nam coraz więcej. No niestety tutaj myślę, że to jest po prostu ta nasza codzienna gonitwa też wychodzi. I mówię, cały czas brak takiej kultury i uprzejmości wobec drugiego.
Pamiętajmy, że my jako policjanci musimy postępować przede wszystkim zgodnie z prawem i zgodnie z tym, na co pozwala nam kodeks postępowania karnego. Tutaj były takie zarzuty w stosunku do policjantów, że nie weszli po 22 do mieszkania. Ja chciałam tą kwestię wyjaśnić. Tak jak wspomniałam, musimy postępować zgodnie z prawem. W tej sytuacji nie było podstawy prawnej do wejścia po godzinie 22
do domu.
Bo nie
było zgłoszenia?
Chociażby, nie, na przykład. Nie mieliśmy pewności co do tego, że kierujący samochodem w danej chwili jest jego właścicielem. A oprócz tego, oczywiście, nie było zgłoszenia, ponieważ przestępstwo uszkodzenia rzeczy, z którym mamy tutaj do czynienia, jest przestępstwem wnioskowym, a więc, żeby policjanci mogli podjąć czynność procesowe, muszą mieć wniosek złożony do protokołu.
Czyli proszę Państwa, jeżeli kiedykolwiek, kogokolwiek spotka coś takiego, czego absolutnie nie życzę nikomu, Państwu siedzącym w studiu i sobie tym bardziej, to nie to, że odjeżdżamy, że tak powiem, w długą, tylko musimy to zgłosić. Jeżeli tego nie zgłosimy, nie będą podejmowane żadne czynności.
To chodzi o to konkretne przestępstwo. Jeżeli dochodzi do naruszenia nietykalności, uszkodzenia ciała, to oczywiście są kategorie według kodeksu postępowania karnego, w których wszczynamy postępowanie z urzędu, a są kategorie i poszczególne przestępstwa, w których do wszczęcia postępowania i do przeprowadzenia jakichkolwiek czynności procesowych potrzebujemy wniosku o ściganie, a taki wniosek składa u nas osoba pokrzywdzona i to jest ta różnica.
Czyli pan musiał to złożyć?
Tak.
Pójść na
żebyśmy mogli
i tak dalej.
Żebyśmy mieli podstawę prawną do wszczęcia postępowania przygotowawczego, w tym przypadku dochodzenia.
Gdyby nastąpiło w tym przypadku użycie tego klucza, bo pan mówi, że był, ten młody człowiek mówi, że tego klucza nie było, więc wiadomo, że trzeba byłoby to rozstrzygnąć. Gdyby nastąpiło uszkodzenie ciała, to wówczas jest postępowanie z urzędu.
Oczywiście to jest postępowanie z urzędu. Na szczęście tak się nie stało.
Natomiast tak jak też słyszeliśmy w reportażu, kierowca drugiego samochodu, ten młody kierowca zwrócił uwagę na to, że miał ciężki dzień. I bardzo często jest niestety tak, że ta agresja na drodze, agresja kierowców jest spowodowana nagromadzeniem się frustracji całego dnia. No, dnia, tygodnia, prawda, różnych kłopotów, problemów. Bardzo często odreagowanie jest takim reagowaniem z przeniesieniem. Nie jesteśmy często w stanie, ze względu na różne normy, reagować złością w sytuacjach domowych, w sytuacjach różnych, które zdarzają się w pracy. Tak? Nikt z nas nie pozwoli sobie na gniew, złość, wściekłość wobec szefa.
wsiada do samochodu, prawda? Ja ci teraz pokażę.
Natomiast
tak?
Samochód jest takim miejscem anonimowym, gdzie czujemy się bezkarni, gdzie nie występujemy jako konkretny Jan Kowalski, tak, wobec Waldka Nowaka, tylko po prostu anonimowo możemy rozładować swoją złość. Oczywiście takie sytuacje, które zdarzają się na drodze, to są korki, tłok, one potęgują, irytują nas, potęgują tą złość, wściekłość.
Czy to nas tłumaczy? Bo nazwać...
Oczywiście, że nie tłumaczy. To jest tak, że ta złość kumuluje się i w pewnym momencie trafiamy na kierowcę, który ostro hamuje, zajeżdża nam drogę i ta skumulowana złość daje upust. Natomiast oczywiście ta agresja jest tutaj wynikiem niedojrzałości emocjonalnej, niedojrzałości społecznej i w żaden sposób nie można tego usprawiedliwiać. Kultura na drodze to nie tylko przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, tylko też, tak jak mówiliśmy, uprzejmość, ale również to będzie współpraca. Często nieegzekwowanie na siłę swojego nawet pierwszeństwa, tylko próba zrozumienia drugiego uczestnika ruchu, bo tak naprawdę ta agresja bierze się też z tego, że traktujemy trochę drogę jak pole walki, natomiast na drodze no nie mamy przeciwnika do pokonania, tylko raczej jeżeli już walczymy, to o własne życie, tak, i bezpieczeństwo, i to powinno być tu priorytetem.
Naukowcy z Uniwersytetu w Chicago potwierdzili, że wielokrotnie silniej odreagowujemy wyrządzone nam złe uczynki niż uczynki dobre, bo na przykład oni twierdzą, że jeśli ktoś nam ustąpi miejsca i wpuści nasze auto przed swoje, to podziękujemy machnięciem ręki i szybko zapominamy o tym sympatycznym geście. Jeżeli jednak kierowca zajedzie nam drogę, oj, długo będziemy rozpamiętywać wyrządzoną nam krzywdę. Jeśli taka sytuacja się powtórzy, możemy dosłownie eksplodować ze złości. I oni, ci naukowcy z Uniwersytetu w Chicago, nazwali, że to jest nawet jednostka chorobowa o nazwie okresowe zaburzenie eksplozywne.
Znaczy, kierowanie samochodem jest taką sytuacją wyjątkową, podczas której jesteśmy bardzo podatni na zniekształcenia poznawcze. Te zniekształcenia poznawcze będą dotyczyły tutaj z jednej strony oceny swoich umiejętności i tutaj zdecydowanie wszystkie badania pokazują, że my przeceniamy swoje umiejętności, przeceniamy swoje kompetencje jako kierowcy. Z drugiej strony oceny ryzyka w różnych sytuacjach na drodze. A oczywiście to wszystko będzie wiązało się z tym, że będziemy zawsze winni, będą winni zawsze wszyscy, tylko nie my. To znaczy taka zewnętrzna atrybucja. Tutaj mówi się o tym, że kiedy oceniamy różne sytuacje na drodze, kiedy uczestnikiem jesteśmy danej sytuacji my, to dopatrujemy się tu czynników zewnętrznych. To znaczy wynikiem złej jazdy, popełniania błędów będą dziury na drodze, będą czy w ogóle zły stan z dróg, będą złe warunki atmosferyczne, pośpiech. Natomiast kiedy oceniamy innych kierowców, to najczęściej upatrujemy w jego wewnętrznych cechach. Czyli ten kierowca nie umie jeździć, jest głupi, prawda? I to najczęściej właśnie dotyczyć będzie tych młodych kierowców.
W górach, kiedy jedno auto jedzie pod górkę, drugie zjeżdża w dół, mamy taką sytuację, że ten, który ma trudniej, jedzie, a ten, który ma łatwiej, zatrzymuje się, pomaga temu drugiemu. To jest ewidentna pomoc. Ja tutaj w mieście na przykład, no może to jeszcze nie widzę jako agresję, ale kiedy jadę pod górkę, widzę, że ten z góry niestety nie chce mi pomóc, w śniegu zatrzymuje się i później mam kłopoty, nie mogę ruszyć. To jest właśnie ten element, gdzie staramy się dominować mimo wieku. Że dbam o to, żeby po prostu nie było tego konfliktu.
Ale nie wierzę też, żeby panu ktoś nie pokazał tego gestu z jednym palcem, prawda?
Wszystko przez szybę widzę.
Prawda? Bo zajedzie i stanie.
I hamuje gwałtownie.
Tak.
Z taką sytuacją osobiście się spotkałem.
Panu ktoś wyrządził taką krzywdę?
Dokładnie.
Wyszedł pan i co pan powiedział?
Nie, nie wyszedłem.
Zamknął się pan?
Nie, nie zamknąłem. To znaczy ta osoba nie wysiadła, natomiast gwałtownie, powiedzmy po zajechaniu drogi, gwałtownie jeszcze zaczęła hamować. Miała pretensje, że nie wiem, nie zatrzymałem się. Po tym... przy hamowaniu, no po prostu zapamiętałem numery rejestracyjne, no z uwagi na to, że
pracuję,
ustaliłem sobie właściciela na drugi dzień, został ten pan wezwany, przedstawiłem się, przypomniałem mu sytuację i pan no, został ukarany mandatem za to.
Bardzo dobrze. Jeździmy tak, jakbyśmy byli anonimowi, jakbyśmy nie mieli swojej wizytówki na samochodzie, prawda?
I to powoduje, że dużo złego się dzieje właśnie. To jest ta anonimowość, o której tu rozmawialiśmy, powoduje, że no niestety to, co nam przyjdzie do głowy, to po prostu realizujemy. Licząc na to, że odjedziemy i dalej będziemy nieznani.
z jednej strony prawo, to znaczy ci kierowcy nie mogą czuć się bezkarni, bo tutaj często w tym jest problem, że traktujemy trochę przepisy ruchu drogowego jako odrębne przepisy od przepisów kodeksu karnego, czyli są one dyskusyjne w oczach kierowców, nie tak oczywiste i to jest jeden problem. Nie każde wykroczenie spotyka się z karą, w związku z tym myślę, że tutaj brak tych konsekwencji będzie problemem. Z drugiej strony edukacja. Edukacja, która już jest, ale jest wciąż za mało. Czyli oczywiście w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego są organizowane dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego szkolenia. Szkolenia między innymi z psychologiem, z policjantem, które tutaj także poruszają ten temat i coraz więcej o tym mówimy. Badania psychologiczne, które dotyczą właśnie zawodowych kierowców, ale nie tylko. I myślę, że zdecydowanie edukacja młodych kierowców przez instruktorów, przez ośrodki nauki jazdy. Nie tylko technika nauki jazdy, ale także bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Tymczasem, proszę Państwa, trwa tydzień bezpiecznego kierowcy. Niech on trwa przez całe Państwa życie. Jest lato, wakacje, dlatego Państwu wszystkim kierującym, uczestnikom ruchu drogowego życzę tyle powrotów, ile wyjazdów, a przy tym uśmiechu, szacunku i uprzejmości. Grażyna Walkowiak, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Przez całą dobę czekamy na sygnały.
68 45 55 515
albo Radio Zachód, ulica Kukułcza 1, 65 472 Zielona Góra z dopiskiem w Twojej sprawie.